szukając Słowa Bożego, czyli nasze zamyślenia, nasza refleksja nad Słowem Bożym. Prośmy Ducha Świętego, aby ten czas, który nam daje, był dla nas czasem owocnym.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. Każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Szósta niedziela wielkanocna roku, a to teksty z tej niedzieli będą nam towarzyszyły podczas naszych dzisiejszych rozważań oraz będzie towarzyszył nam biblista, ksiądz doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy oraz dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Witam księdza profesora w naszym studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen i bardzo proszę o przeprowadzenie nas przez te dzisiejsze kolejne treści, które Duch Święty i liturgia Kościoła Świętego nam dają.
W szóstą niedzielę wielkanocną roku A będziemy zatrzymywali się nad czytaniami. Pierwsze czytanie wyjęte z Dziejów Apostolskich, rozdział 8, wersety od 5 do 8 i od 14 do 17, psalm 66. Drugie czytanie to fragment pierwszego listu Piotra, rozdział 3, wersety od 15 do 18. Przed Ewangelią będziemy śpiewali werset: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. W Ewangelii będziemy słuchali fragmentu Ewangelii świętego Jana, rozdział 14, wersety od 15 do 21. Zapraszamy do medytacji nad Słowem na szóstą niedzielę wielkanocną. Z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do Samarii, do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Działalność misyjna pierwotnego Kościoła zostaje skierowana teraz na Samarię, którą odwiedził sam Jezus, o czym czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Jako pierwszy orędzie dobrej nowiny ogłasza diakon Filip. Znalazło ono przyjęcie natychmiastowe i radosne. Po tej pierwszej fazie następuje druga, dokonana przez świadków powołanych przez Zmartwychwstałego. Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, mogą teraz wylać Go na wierzących. Dwoma osobami, które zostały oficjalnie skierowane do tej posługi, byli Piotr i Jan. To oni ogłaszają tym, którzy zostali ochrzczeni przez Filipa, dar Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Ten gest był często widziany przez tradycję kościelną jako ryt sakramentu bierzmowania. W Dziejach Apostolskich jest znakiem zesłania Ducha Świętego, który sugeruje prawdę o tym, że w Samarii została założona wspólnota Kościoła.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem.
Cierpienie Kościoła, pisze Piotr, jest podobne do cierpienia Chrystusa. Nie jest ono skutkiem wypełnienia się mściwych wyroków nieubłaganego Boga czy konsekwencji śmierci. Owocem Bożego działania jest nadzieja, jest dobro. Tak jak cierpienie Chrystusa dopełniło zwycięstwa nad grzechem, niesprawiedliwością i stało się darem powrotu do Boga oraz życia w duchu. Zbawcze dzieło Chrystusa jest tym samym, które Kościół chce realizować z odwagą powszechnego świadectwa, jak słyszymy w wersecie 15 wobec każdego. Bez przemocy, jak słyszymy w wersecie 16 z łagodnością. Z otwartością i tolerancją, o czym czytamy w 16 wersecie, z bojaźnią. Z prostotą, zachowując czyste sumienia. Błyskotliwie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia. I wreszcie z bezgraniczną hojnością. Cierpieć, dobrze czyniąc.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widział ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was, jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja go będę miłował i objawię mu siebie.
Oto pierwsza z pięciu obietnic Ducha Świętego zawartych w Ewangelii według świętego Jana. Zadanie, które stoi przed rodzącym się Kościołem, to realizacja przez obecność Ducha Świętego, który kontynuuje bliską obecność i objawienie się Chrystusa. Duch Święty jest nazwany greckim pojęciem paraklet, wziętym ze słownictwa sądowniczego. Święty Jan widzi dzieło Jezusa i dzieło Kościoła jako wielką debatę sądowniczą, proces. Ma on w powierzchownej wymowie wydarzeń wynik w postaci zwycięstwa grzesznego świata nad Chrystusem i nad Kościołem. Wszak Chrystus umarł. Jednak w wymowie nadprzyrodzonej śmierć na krzyżu Chrystusa i umieranie Kościoła niesie ze sobą źródło ich zwycięstwa nad złem i zbawienie, które oni zaniosą światu. W tym gwałtownym procesie, debacie sądowej, Kościół nie jest sam. Ma u swego boku adwokata, obrońcę, parakleta, czyli Ducha Świętego, który skieruje swoje zarzuty przeciwko światu i który będzie pocieszycielem wspólnoty, dając jej tę samą moc, którą otrzymała od Boga.
Szósta niedziela wielkanocna roku, a teksty liturgii słowa towarzyszą nam podczas dzisiejszego spotkania z księdzem doktorem habilitowanym Sławomirem Stasiakiem, moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy oraz dyrektorem Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Zapraszam również do wspólnej refleksji słuchaczy Radia Maryja nad zadanym nam Słowem Bożym. Numer telefonów do naszego studia to 56 655 23 55 i 56 655 23 56, numery dla słuchaczy z zagranicy. Zza oceanu 11, w Europie 48 56 i 655 23 33, 655 23 66. Przypomnijmy, szósta niedziela wielkanocna, rok A, to teksty, które dzisiaj rozważamy wraz z księdzem doktorem habilitowanym Sławomirem Stasiakiem. Bierzmy telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam przywitać gościa w studio i ojca prowadzącego. Moje imię, mam na imię Elżbieta. Otóż w audycji Szukając Słowa, które przed chwilą żeśmy usłyszeli właśnie, które będą odczytywane w liturgii słowa na nadchodzącą niedzielę, najbardziej mnie do mojego umysłu i do mojego serca uderzyły słowa z Ewangelii, werset pierwszy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I tak jak gdyby to się powtarza w wersecie ostatnim. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Dlaczego te słowa właśnie tak bardzo mnie uderzyły? Otóż to jest mowa pożegnalna Chrystusa do swoich apostołów. To jest tak jak gdyby mowa testamentalna, więc wtedy mówi się rzeczy bardzo ważne. I tu jest właśnie w tym zachowaniu przykazań Chrystusa, to jest umiłować całą naukę Jezusa, a więc całą Jego dobrą nowinę i całą Jego misję, którą On wypełnił. To jest zadanie bardzo trudne, To jest zadanie bardzo trudne dla, tak po ludzku biorąc, prawda? Ale właśnie tu jest też obiecany ten duch prawdy. Duch prawdy, paraklet, który będzie mówił nam całą prawdę o Chrystusie, bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I właśnie tu jest też takie to przykazanie zawarte, najważniejsze Chrystusa, to przykazanie miłości. Taka nowość tego przykazania, że miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. To jest rzecz trudna, bo łatwo jest deklaratywnie tak po ludzku powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, Bogiem, jedynym Zbawicielem i Odkupicielem i że Go kocham. Ale co te słowa niosą za sobą? Otóż Jezus, tak ja tak uważam, że domaga się takiej wzajemności w wierności właśnie, w wierności zachowywania tych Jego przykazań całej, czyli Jego nauki. To jest bardzo trudne, no bo cóż, najważniejsza jest w całej nauce Jezusa miłość. I jak na tę miłość właśnie odpowiedzieć? Nasza miłość, moja miłość ludzka jest bardzo ułomna, bardzo słaba. Jestem grzeszna, upadam, wiele razy odchodziłam od Boga, ale właśnie Duch Święty, Paraklet jest tym, który wlewa miłość Bożą do serc ludzkich. I właśnie poprzez swoje łaski, poprzez dary swoje, te rzeczy, które są po ludzku niemożliwe, On właśnie nam daje. To jest ta obietnica Chrystusa. Duchaj, nie jesteśmy sierotami, nie zostaliśmy sami, mimo że fizycznie Chrystus odszedł. I też właśnie moja ta wierność i moja miłość do Chrystusa to się właśnie tak objawiać, że ja też muszę coś stracić, bo ta miłość domaga się ofiary, tak jak Chrystus poprzez swoją ofiarę przecież nas ukochał do końca i wypełnił posłusznie wolę Ojca, tak i ja muszę coś tracić. To jest właśnie taka miłość, w której jest krzyż, w której jest ból i cierpienie. Co muszę stracić? To, co najbardziej tak mnie, bardzo jest mi trudno, a więc stracić swój egoizm, swoją miłość własną, aby ten taki mój maleńki mikrokosmos, mój świat, moje ja, żeby nie było najważniejsze, tylko właśnie, że ponad ten mikrokosmos jest ktoś ważniejszy, jest sens większy, jest Jezus. I właśnie Duch Święty poprzez swoje łaski, poprzez dary poznania, dar rozumu, dar mądrości Bożej, bojaźni Bożej, właśnie pozwala, to jest bardzo trudno pozbyć się tej swojej miłości własnej, jakiejś takiej ludzkiej pychy, pouczania takiego, że wydaje się, że wszystkie się już rozumy zjadło, ale Duch Święty uczy, Duch Święty prowadzi poprzez pokorę, poprzez właśnie ten ból i cierpienie, gdzie daje radość. Radość tą Bogu to jest ta radość, która właśnie mimo bólu, mimo cierpienia, mimo dalej naprawdę trudnych rzeczy daje pokój, daje wielką wolność wewnętrzną i daje wytrwanie, właśnie wytrwanie tej nauce i w tej miłości, a jednocześnie już kończę, bo jednocześnie właśnie każe nam kochać drugiego człowieka, w którym jest Chrystus. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy.
Dodałbym, Pani Elżbieto, jeszcze, że daje nam również dary, którymi możemy służyć innym, bo działanie Ducha Świętego nie jest tylko użyję takiego nieładnego słowa, zindywidualizowane, czyli tak odniesione do jednego konkretnego człowieka. Ale to jest działanie Ducha Świętego Boga, trzeciej osoby boskiej, wobec całego Kościoła. I każdy z nas, otrzymując różnego rodzaju dary, charyzmaty, ma nimi służyć całemu Kościołowi. I wówczas to dzieło Chrystusa, rozpoczęte w momencie Jego narodzenia, całe dzieło zbawcze dopełnia się w Kościele.
Audycja Słuchając Słowa Bożego. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z diecezji pelczyńskiej. Mam taki problem. Uczestniczyłam niedawno w modlitwie uzdrowienia, gdzie kapłan kładł na nas wiernych ręce i większość z nas po prostu pokotem niemalże osuwała się na posadzkę. I właśnie zastanawiam się, było to nałożenie rąk kapłana i nawiązuję tutaj do Filipa, który w Samarii głosił Chrystusa, głosił Słowo Boże i z wielu opętanych z wielkim krzykiem duchy złe uciekały. Jednocześnie Piotr i Jan, święci, kładli ręce i dawali Ducha Świętego. Spotkałam się z opinią, że księdze egzorcysty, że właśnie takie właśnie nasze osuwanie się na posadzkę w wyniku nałożenia kapłańskich dłoni na nasze głowy jest nie tyle spoczynkiem w Duchu Świętym, ile jest właśnie uwolnieniem od złego ducha. Chciałabym właśnie jednoznaczną odpowiedź na ten problem. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Pani Grażyno, jednoznaczną odpowiedź, to musielibyśmy zapytać Ducha Świętego, w jaki sposób działa. Z całą pewnością obecność Boga w życiu człowieka sprawia, że z tego życia zostaje ostatecznie wyrzucony szatan, zły duch. W momencie, kiedy Bóg jest obecny w naszym życiu, nie ma w nim szatana, co nie znaczy, że nie będziemy dalej podlegali jego pokusom. Zatem myślę, że to ja bym rozumiał to działanie Ducha Świętego nie tylko w takim jednym aspekcie, że albo sprawia uwolnienie od złego ducha, albo sprawia spoczynek, albo obdarowuje jakimiś charyzmatami, bo to jest działanie całościowe. Duch Święty nie działa tylko w jednej konkretnej rzeczy. Może uwolnić, może obdarzyć darem swoim, charyzmatem i może również sprawić wewnętrzny wielki pokój, który będzie spoczynkiem właśnie w Duchu Świętym, jak to często w grupach charyzmatycznych jest nazywane. Zresztą jest to również jeden z darów Ducha Świętego. Zatem widziałbym to działanie Ducha Świętego dużo szerzej niż tylko w jednej konkretnej materii.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. W tym fragmencie o Ewangelii to jakby na plan pierwszy wysuwa się miłość i nauka i przebywanie z Panem Bogiem. I teraz tu potrzebne jest zaangażowanie się, czyli ta miłość, czyli ukierunkowanie się na Pana Boga. Bo to nie chodzi o jakieś interesy, czy jakąś wiedzę, czy poklask, ale konkretnie o to, że w stosunku do Pana Boga odczuwa człowiek miłość, a nie kieruje się jakimiś innymi sprawami czy interesami. I dalej jest o tym, że jakaś nauka pochodzi od Pana Boga i teraz mogą ludzie rozumieć naukę na różne sposoby. Dzieli się nauki na teologiczne, tak? Humanistyczne, techniczne, a tutaj u Pana Boga, nauka Pana Boga jest jakby można powiedzieć wszystkie naraz wzięte, bo to On stworzył cały ten świat i cała nauka należy do Niego i to trzeba się umieć kierować prawdą, o którą Pan Bóg się upomina, wtedy nauka będzie po Bożemu realizowana, a nie będzie to nauka, którą ludzie tworzą dla jakichś tam spraw czy interesów, żeby tą naukę stosować do swoich potrzeb. Czyli nie żeby odkrywać prawdę, tylko na zasadzie umiejętnych sztuczek i żonglerek intelektualnych dla niewtajemniczonych, bo to jakaś powiedzmy wąska grupa specjalna ludzi rozumie, o czym mówi. Można w ten sposób nauką manipulować i ludziom wmawiać różne rzeczy. I my jako uczniowie Chrystusa, jeśli przylgniemy do Pana Boga, ale to będzie miłość, a nie jakaś chęć pokazywania się przed innymi, że się posiada jakąś wiedzę, jesteśmy w stanie odróżnić naukę, która pochodzi od oszusta, a naukę, która służy ludziom. I jak dziś widzimy, nauka jest zaprzęgnięta dla jakiejś grupy ludzi, którzy potrafią ją wykorzystać dla swoich celów, a duża część społeczeństwa, można powiedzieć, jest odstawiona na bok i to też jest naukowa metoda. Ciekawe jakby się nad tym zastanowić, jak oni to robią, że tylu ludzi po świecie chodzi, niby mądrzy są, a nie potrafią wykorzystać tego wszystkiego, co Bóg dał, żeby na ziemi się żyło normalnie. No i tu chodzi o to właśnie, że jak ktoś nie chce przylgnąć do Pana Boga, to ta nauka od Boga nie przychodzi, ludzie nie potrafią odróżnić, co Bóg do człowieka chce mówić. No weźmy dla przykładu naukę społeczną Kościoła. Ile ludzi, powiedzmy, jakbyśmy taki sondaż zrobili wśród katolików, wie, o co w ogóle chodzi od Pana Jezusa, który tłumaczył, żeby żołnierze nie uciskali, żeby no podatnicy czy ten urzędnicy skarbowi, tak jak Mateusz i inni, żeby uczciwie pracowali, żeby nie dręczyli ludzi i tak dalej, każdy na swoim tam poletku, swojej firmie czy działalności, żeby się kierował tym, co jest dobrem dla innych. No ale jak my nie szukamy Pana Boga, no to wtedy nauka staje się czymś, co szkodzi człowiekowi. Mieliśmy już naukowy materializm, socjalizm, tak? Teraz mamy jakiś inną naukę i to trzeba by było odkryć tą naukę wreszcie Pana Boga, żeby ludzie jeden drugiemu służył, a nie wykorzystywał dla swoich celów. No może to tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo, Panie Andrzeju, za te refleksje. Wiem, że każde uogólnienie jest bardzo niebezpieczne, bo trudno przykładać normę do wszelkiego rodzaju nauki czy wszelkiego rodzaju miłości. Ale tutaj dwa uogólnienia aż się narzucają. Przedmiotem miłości jest Bóg, a sposób, w jaki to osiągamy, to jest pragnienie dobra. Pragnienie dobra dla drugiego człowieka i pragnienie dobra dla siebie wobec Boga. Zatem ja w ten sposób pojmuję tę prawdziwą Bożą miłość. Nauka. Cóż może być przedmiotem nauki? Tych przedmiotów jest bardzo wiele, tak jak tutaj Pan Andrzej wspomniał, zależnie od tego, jakiego rodzaju naukę będziemy brali pod uwagę. Ale myślę, że przedmiotem każdej nauki musi być prawda. I to nie ta prawda, która będzie dla kogoś wygodna, komuś będzie sprzyjała, a komuś innemu będzie niełaskawa, ale ta prawda obiektywna. Ta prawda, która jest niezmienna, ta prawda, której nie sposób podważyć w żaden sposób. I tą prawdą jest Bóg, po prostu. Tą prawdą jest Bóg.
Kolejne połączenie i kolejny telefon na antenie Radia Maryja. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Teresa spod Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć taką rzecz. Kiedyś jakieś 10 dni, ileś tam lat temu, 10 dni mniej więcej przed zesłaniem Ducha Świętego, byłam na mszy świętej i ksiądz w homilii powiedział tak, że jestem chory, nie będzie dziś homilii, ale chciałbym wam powiedzieć jedną, jedyną tylko rzecz. Mamy jeszcze trochę czasu do zesłania Ducha Świętego. Odłóżcie wszystkie modlitwy, jakie codziennie zanosicie do Pana Boga i proście tylko o pełnię Ducha Świętego. Kilka razy dziennie. I ja w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, bo mam tyle intencji, a potem pomyślałam sobie, dlaczego mam nie zaryzykować. I rzeczywiście wołałam o pełnię Ducha Świętego i ten Duch Święty rzeczywiście przyszedł do mnie. przyszedł do mnie, bo ja uświadomiłam sobie ponad wszelką wątpliwość, że jestem grzesznikiem. Nigdy przedtem tego nie... To znaczy, nie myślałam, że ja jestem taką grzesznicą. Wydawało mi się, że nie jestem wcale zła. A przez te ileś dni byłam wstawiona w takie sytuacje, że właściwie jeśli nawet nie zgrzeszyłam, to widziałam, że mogłam zgrzeszyć, a jeśli nie zgrzeszyłam, to tylko dlatego, że Pan Bóg mnie bronił. Może właśnie Duch Święty. I ta świadomość, że jestem z natury grzesznikiem, pozostała mi już przez te wszystkie lata i bardzo jestem wdzięczna Duchowi Świętemu za tę prawdę o mnie.
Dziękujemy za to świadectwo również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Tereso, myślę, że to nie tylko Duch Święty objawia nam prawdę o nas samych. My sami, współpracując z Duchem Świętym, do tej prawdy o sobie dochodzimy. I właśnie to tak się dzieje, że dopiero wtedy, kiedy my uświadamiamy sobie naszą słabość i naszą grzeszność, wtedy ta pełnia Ducha Świętego w naszym życiu może się zrealizować, bo przecież obecność Boga w naszym życiu, obecność Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego nie sprawia, że my stajemy się bezgrzeszni, ale uświadamiając sobie ten grzech, wiemy, w jaki sposób go zwyciężać, że to właśnie dzięki zbawczemu działaniu Boga w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa jesteśmy, możemy być zbawieni.
Słuchamy Radio Maria, halo.
Chciałbym się nawiązać do tej pani, która mówiła właśnie
o modlitwie
do Ducha Świętego.
A możemy wiedzieć, kto mówi i skąd telefonuje?
Wojtek z Wrocławia.
Słuchamy, panie Wojciechu.
W związku z tymi prośbami do Ducha Świętego właśnie Duch przychodzi. Ja też doznałem nawrócenia Duchu Świętym i modliłem się, ale pieśniami modliłem się i przyszedł Duch do mnie Święty przed śniadaniem. Mówię, mam 15 minut czasu, odmówię koronkę do Ducha Świętego i w trakcie odmawiania tej modlitwy przyszedł do mnie Duch Święty, ale w języku i ja się zlękłem wtedy, bo byłem sam, zlękłem się, nie rozumiałem tego, co innego mówiłem, co innego czytałem i nie wiedziałem, co zrobić i mówię, Panie, ratuj mnie, nie wiedziałem, czy to jest dobre, czy to jest i Pan właśnie przerwał tą moją mowę w języku. I ja tak jakbym przysnął. Przysnąłem i później obudziłem się doznając takiego zapachu różanego. To nie wiem ile trwało, 5, 10 minut, może 15 minut. Ten zapach trwał przez cały tydzień w moim pomieszczeniu. Co bym chciał jeszcze dodać, że to te prośby do Ducha Świętego to wtedy przychodzą, kiedy człowiek się otwiera na Boga i Bóg przychodzi. I ten duch miłości nas oświeca, ten duch prowadzi nas. No tyle bym chciał powiedzieć.
Dziękujemy panie Wojciechu.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Piękne świadectwo doświadczenia takiego wręcz fizycznego obecności Ducha Świętego. Z pewnością wielu z Państwa mogłoby podzielić się również podobnymi doświadczeniami takiej omalże fizykalnej obecności Ducha Świętego, odczuwalnej przez człowieka. Właśnie prostota serca, otwartość serca i prośba wypowiadana o łaski Ducha Świętego w takiej sytuacji owocuje właśnie tymi darami, których my nie planujemy, których my nie układamy, których my jakoś nie przewidujemy w swoim życiu, bo to On jest w nas sprawcą i chcenia, i działania, jak powie święty Paweł. I to jest właśnie owa natobfitość Bożych łask, którą otrzymujemy zupełnie się tego nie spodziewają.
Kolejny telefon, kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, z tej strony Jakub z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Jakubie.
Zadzwoniłem, bo usłyszałem taką fajną rzecz, że nie znamy instrukcji Ducha Świętego, nie wiemy jak działa. Otóż ja myślałem, nie wiedziałem jak działa. Działam jako osoba świecka we wspólnocie, która prowadzi rekolekcje dla małżeństw i tam między innymi modlimy się o wylanie darów Ducha Świętego. I pewnego razu właśnie doświadczyłem ja i osoby, które modliły się nad osobą, takiego właśnie spoczynku w Duchu Świętym. I muszę powiedzieć, że bardzo się w pierwszej chwili przestraszyłem. No ale już po raz kolejny, jak były kolejne rekolekcje i znowu była ta modlitwa właśnie o wylanie darów Ducha Świętego, to sobie pomyślałem tak w swojej pysze. Teraz to już wiem, że to była pycha po prostu. Ciekawe, co teraz ten Duch Święty, jak będzie działał przeze mnie. I muszę powiedzieć, że po prostu nic. Zero, żadnej reakcji. Nie czułem tego Ducha, chociaż myślałem, że go znam i wiem. I chcę się właśnie podzielić ze wszystkimi tym, że Duch Święty właśnie działa tak, jak chce. Kiedy chce, jak chce, przez kogo chce. I to, że go znamy i to, że myślimy, że za każdym razem będzie działał po naszej myśli, to jest nieprawda. I po prostu, jeśli się otworzymy, to będzie działał po prostu. Ale najważniejsze, nie dla siebie, nie dla naszej ambicji, bo ja pokierowałem się ambicją i swoim ja. Duch Święty to Bóg i On wie najlepiej, jak działać i kiedy. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże, panie Wojciechu, dziękujemy i spokojnej, błogosławionej drogi z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Panie Jakubie, no piękne to były słowa, że nie mamy instrukcji obsługi do Ducha Świętego. Rzeczywiście, no możemy tak powiedzieć w naszym ztechnicyzowanym świecie, ale rzeczywiście my musimy pozostawać w ciągłej świadomości, że pragniemy poznawać Boga, pragniemy poznawać Boga w Ojcu, w Synu, w Duchu Świętym i do tego poznania, no dążyli ojcowie Kościoła, przecież to Augustyn wygłosił ową słynną maksymę Fides Querens Intellectum, wiara, która poszukuje rozumu, ale musimy mieć świadomość, że do pełnego poznania Boga dojdziemy tylko poza granicą śmierci, w pełnym z Nim zjednoczeniu. Tu mamy jedynie przedsmak nieba, jak powie święty Paweł, a tam będziemy oglądali twarzą w twarz. Zatem to tam właśnie mamy być ukierunkowani, a żeby tam dojść, trzeba nam otwarcia się właśnie na działanie Ducha Świętego.
Duch Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Zatrzymując się nad tajemnicą Ducha Świętego, uświadamiamy sobie, że tak jak działał on w czasach apostolskich przez łaskę działania diakona Filipa, potem apostołów Piotra i Jana w Samarii, tak działa również i w naszych czasach. Wiele słyszeliśmy świadectw, które opowiadały o dzisiejszym działaniu Ducha Świętego. Warto uporządkować troszkę nauczanie Kościoła również dotyczące Ducha Świętego. Otóż widzimy trzecią osobę Boga jako posyłaną przez Chrystusa, zwłaszcza w Ewangelii świętego Jana. Widzimy Ducha Świętego, który kontynuuje dzieło Chrystusa. Doświadczamy tego również w naszych czasach. Widzimy go również jako tego, który wyjaśnia tajemnice Chrystusa, wyjaśnia tajemnicę związaną z historią, związane z historią zbawienia, jest więc swego rodzaju interpretatorem, tym, który wyjaśnia tajemnicę Chrystusa. Ale nie sposób nie widzieć w Duchu Świętym również tego, który dopełnia tajemnicy zbawienia. Tej tajemnicy, która rozpoczęła się przed setkami, może i milionami lat, kiedy pierwsi rodzice popełnili grzech i Bóg wypowiedział pełne nadziei słowa zwane protoewangelią zapisane w Księdze Rodzaju. I kiedy ta historia zbawienia trwała przez wieki, tysiąclecia, osiągnęła swój szczyt w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jednak w niedługim czasie, który nam pozostał do uroczystości zesłania Ducha Świętego, uświadamiamy sobie, że Jego zesłanie stało się dopełnieniem tajemnicy Chrystusa. Zatem widzimy w Duchu Świętym tego, który kontynuuje dzieło Chrystusa, który wyjaśnia Jego tajemnicę i który dopełnia Jego dzieła zbawienia.
Radio Maria, słuchamy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Panie
Boże.
Mieczysław Żagania, prawie świętego Józefa. Dziękuję za tą wspaniałą katechezę o Duchu Świętym. Wydaje mi się, zresztą jestem święty przekonany o tym, że chrześcijaństwo to jest właśnie, i chrześcijan jest kierowany właśnie poprzez Ducha Świętego. Nie może być dobrym chrześcijaninem człowiek, jeżeli bardziej chrześcijanin, jeżeli zapomni o tej trzeciej osobie, jakim jest Duch Święty. To Duch Święty właściwie kieruje nami, a zwłaszcza naszą modlitwą. I tutaj chciałbym zasugerować i właściwie wydaje mi się, że ta moja modlitwa, zwłaszcza ta modlitwa osobista, modlitwa w wyciszeniu poprzez rozważanie na przykład Ewangelii czy Pisma Świętego jest tą możliwością, którą oddaję w ręce Ducha Świętego i On po prostu ukierunkowuje mnie. On mnie poucza, jak mam w swoim życiu postępować. Wtedy możemy powiedzieć, że nasza wiara jest wiarą żywą, a więc słuchamy poprzez Ducha Świętego to, co On nam mówi i realizujemy to w życiu. Z tych wszystkich siedmiu darów Ducha Świętego, wydaje mi się, zresztą też jestem przekonany, najważniejszy jest tutaj w tej darach dar mądrości, no po prostu cenienie sobie jedynie Boga, rozkoszowanie się Nim, a rozkosze tego świata, to wszystko, co widzę, są po prostu gdzieś na dalszym miejscu, no i w pewnych etapach rozwoju naszej modlitwy, kontaktu z Duchem Świętym, te wszystkie przyjemności świata, na które patrzę, są próżnością, wydaje się to niczym. A więc trzeba się temu Duchowi dać po prostu kierować. Jeżeli tego zabraknie, no to będziemy takimi chrześcijanami, byle jakimi, jak święty chyba Augustyn to powiedział, że nie dostąpi zbawienia człowiek, który nawet chodzi do kościoła, występuje do sakramentów świętych, ale jest tam tylko ciałem, a sercem jest daleko, więc od Pana Boga. To też taka chyba istotna uwaga dla nas wszystkich ludzi, których wyznajemy właśnie wiarę w Pana Boga. Więc ten Duch Święty jest niezbędny, abyśmy kiedyś, jak to już ksiądz powiedział, oglądali twarzą twarz Chrystusa Boga. Szczęść Boże i do dobrego. Dziękuję za wspaniałą katechezę.
Dziękujemy Panie Mieczysławie. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Mieczysławie. Kilka takich dopowiedzeń. Dziękuję bardzo zwłaszcza za te słowa dotyczące mądrości. Mądrości, która przecież już w Starym Testamencie nie była identyfikowana li tylko z inteligencją, z wykształceniem. Ale jak powiedział mędrzec starotestamentowy, staje się w Księdze Przysłów, to zostało zapisane, nie sprawdzałem dokładnie, bojaźń Boża. Początkiem mądrości. A więc ten, który Boga ma w sercu, Boga się boi, ma wobec Boga ten timor reverentialis, to pełne szacunku, odniesienie się do Stwórcy, ten staje się człowiekiem prawdziwie mądrym. A działanie Ducha Świętego, zwłaszcza przy lekturze Słowa Bożego, jest absolutnie niezbędne i proszę zauważyć, drodzy słuchacze, że żadna audycja zatytułowana Szukając Słowa Bożego nie rozpoczyna się bez modlitwy do Ducha Świętego. Żadne nasze czytanie Pisma Świętego, Słowa Bożego nie powinno być dokonywane bez wezwania asystencji Ducha Świętego. On jest tym, który rzeczywiście rozjaśnia nam rozumienie słów Chrystusa. On jest tym właśnie, który ukazuje nam tę prawdę Chrystusa w całej pełni.
Szukając Słowa Bożego, to cykliczna nasza audycja na antenie Radia Maryja. Jeszcze 15 minut naszej refleksji nad Słowem Bożym z szóstej niedzieli wielkanocnej roku A. Jeszcze kolejne odbieramy telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica. Mówi Mariusz z Gdańska. Ja może zacznę tylko taką króciutką refleksją, że przypomina mi się, apostoł mówi, iż nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć Panem jest Jezus. Ale to tak na początek. Natomiast w drugiej części mojej wypowiedzi ja chciałbym zapytać, tutaj zadać takie pytanie, które mnie nurtuje od dawna. Otóż Chrystus przestrzega bardzo przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Mówi nawet, że ten grzech nie będzie odpuszczony ani w życiu obecnym, ani w przyszłym. Natomiast nie bardzo wiem, na czym polega istota tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i bardzo prosiłbym o wyjaśnienie. Dziękuję.
Dziękujemy również. Szczęść Boże.
Panie Mariuszu, poszukujemy odpowiedzi na pytanie o to, co stanowi istotę owego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jak się wydaje, jest to zwątpienie w Boże miłosierdzie, w możliwość odpuszczenia przez Boga grzechów, które ja popełniłem. Czyli postawienie pod znakiem zapytania, w pewnym sensie ograniczanie działania Bożej miłości. My sami możemy to działanie Bożej miłości wobec nas ograniczyć. Możemy nie pozwolić Bożemu miłosierdziu na to, by dostąpiło, by dotarło do naszego życia wskutek działania wolnej woli. Zatem to się wydaje tą istotą grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I dopóki to zwątpienie trwa, dopóty Boża miłość nie ma do nas dostępu, a zatem grzech nie może być odpuszczony.
I kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Proszę ojca, dzwoni Halina Dol. Proszę ojca, zawsze
miałam... Skąd pani Halino telefon?
Z daleka, z Houston, z Teksasu.
Słucham.
Ale proszę ojca, skoro 12 czerwca jest to cudowne święto zasłania Ducha Świętego, zawsze to bardzo przeżywam. Uwielbiam, po prostu uwielbiam sekwencję do Ducha Świętego. Przywodzi Duchu Święty, ze się z nieba wzięty. Wszyscy to znamy. Ale proszę ojca, te modlitwy do Ducha Świętego są tak przepiękne i dla mnie osobiście ogromnie zniewalające. A dlaczego? Nie potrafię sama tego jakoś można przepiękniej opisać, ale dosłownie dwie linijki cudownego wiersza, które mówią: Duchu Święty wieje, daję Ci serce na rozerwanie, abyś otworzył zupełnie nowe. Uczyń je niepodzielnym, Panie. Daję Ci usta, mowę. Oddaję umysł na zamieszkanie. Stwórz myśli nowe, a umysł cały obejmij, Panie. Wiej mocą wielką, w płomieniu Twego światła, całą mnie okryj, abym płonęła, wypalając błędy mych stóp. Rozdaj mnie na części dla dusz czyścotów na ucztowanie. Ciało moje, duszę moją porozdzielaj. Panie, i wiej, świętą mocą wiej. Dziękuję serdecznie, że mogę Wam wszystko przeczytać, bo jest tak cudowne. I szczęść Boże, i wszystkiego najlepszego. I Duchu Święty wiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo Pani Halino za przypomnienie tej prawdy o sposobie działania Ducha Świętego w postaci wichru, wiatru. Już starotestamentowe pojmowanie Ducha Świętego miało bardzo ścisły związek właśnie z powiewem wiatru. Ruach to przecież jest ów wiatr, ów powiew, który sygnalizuje Boże działanie. Już w czasach Starego Testamentu, kiedy Eliasz nie widział Bożej obecności, ale czuł łagodny powiew wiatru. I to Boże działanie Ducha Świętego w taki sposób właśnie, w szczególny sposób ujawniło się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy właśnie wielki wicher pojawił się w tym miejscu, gdzie apostołowie przebywali. No tak, właśnie to jest działanie Ducha Świętego. Wieje, kędy chce, a głos Jego słychać.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie... Po pierwsze dziękuję za katechezę i za te wszystkie dopowiedzi uczestników, współsłuchaczy. było bardzo ważne i wypełniają bardzo, bardzo. Jestem takim, który, no trudno powiedzieć, że powrócił, natomiast jakiś tam lat sobie temu parę bardziej uświadomił obecność Pana Boga w życiu, w takiej realnej bardziej postaci. W międzyczasie podobało mi się zachowanie danego wiektora, który powinien i do tej pory od czasu dosłuchać, jak on radzi ludziom, którzy nie wierzą, mówili po prostu jakby Bóg był, a nie tak jakby Bóg nie był.
Ale proszę Pana, coś jest kiepsko z jakością naszego połączenia. Nie wiem, gdzie Pan jest. Pan.
Halo, nie, no nie wiem, teraz za dobrze jest?
Już, teraz już lepiej słyszymy się.
Bo teraz przełknie jestem. Właśnie chodzi mi o to, że Benedykt XVI nawoływał kiedyś do tego, żeby nawet ludzie niewierzący postępowali w życiu tak, jakby Bóg istniał, a nie odwrotnie, jakby go nie było. Jestem takim, który też jakoś tam trudno powiedzieć, że powrócił na ten skutek. Uświadomiłem sobie jakiś tam czas temu, znaczy inaczej, zacząłem uwzględniać Pana Boga w życiu realnie. No w tym momencie mam trochę takie problemy ze względu na to, że ci, którzy są dłużej wierzący, tak przynajmniej się określają, no trochę sprawiają problemów, bo właśnie udowadniają, że żyją tak, jakby Pana Boga nie było, mimo że tak jak tutaj poprzednik wcześniej powiedział, mówiąc Augustyna Świętego, że nie same czyny, nie rytuały, nie przedmioty traktowane jako dowody wiary świadczą o wierze, ale samo życie, czyli to świadczenie miłości bliźniemu, no przede wszystkim, bo z tej miłości tak skrócie mówiąc będziemy rozliczani, w jaki sposób my świadczymy i też trzeba ją umieć przyjmować, oprócz tego, że się ma ją dawać, to jest jedna sprawa. Natomiast no przykre jest, jeżeli na przykład ktoś, kto daje tę miłość, spotyka się, nie spodziewając żadnej zapłaty, ale spodziewa, ale niestety dostaje tą zapłatę dokładnie czegoś przeciwnego, czyli jak to jest nieraz na antenie pada, takich czynów niewdzięczności wprost, bo jest to innego wdzięczność, to innego jest niewdzięczność, czyli to innego brak wdzięczności. Natomiast jest to przykre właśnie i wtedy się okazuje, że ktoś, to jakby czuje się dłuższym stażem tej wiary, twierdzi, że no można grzeszyć, bo właściwie przykazania są po to, żeby je łamać, tylko trzeba po prostu potem się oczyszczać poprzez spowiedź na niej i tak dalej. Ale przecież główną sprawą jest opieranie się grzechowi i dopiero kiedy mi się nie uda to ja mam iść do spowiedzi i się oczyścić z grzechu, a nie za przeproszeniem bimbać sobie, a potem jakby znając, że nikt mi łaski nie robi, tylko znowu druga strona, czyli ksiądz w imieniu Pana Boga odpuści mi wszystko, z czym ja do Niego przyjdę. Bo przede wszystkim musi być ten prawdziwy żal. No i jeszcze to jeden warunek przy tym wszystkim naprawienie krzywd, prawda? W momencie, kiedy ja akurat jestem tą osobą, która może coś powiedzieć o naprawieniu krzywdy, bo wobec mnie jest to nienaprawione, to znaczy, że należałoby uznać, że wszystkie czynności związane z pójściem do kościoła są czystym rytuałem, a wprost nawet świętokradztwem, bo jeżeli się przyjmuje komunię świętą tylko dlatego, że inni też przyjmują i lepiej się nie wychylać, żeby nie być w jakiś sposób niedocenionym, bo to chyba nie jest główny cel. A poza tym jeszcze tu prosiłbym o radę, jak postępować w jakiejś takiej sytuacji właśnie, kiedy nawet trudno takiemu człowiekowi wytłumaczyć, bo jest chroniony przez otoczenie. Uważa się za osobę, której wolno wszystko robić, bo zawsze jest wytłumaczana, szczególnie przez to chroniące ją otoczenie. No i w tym momencie ja mam problem, bo ja mam problem z przyjmowaniem sakramentów, bo uważam się za niegodnego, bo rzeczywiście wzburza we mnie wielki gniew, który jest określany może wprost nawet przez kogoś nienawiścią. No jestem tym takim, powiedzmy, zwierzaczkiem, który jest pobudzony do działania, i to pobudzenie jest oceniane, a nie pobudzanie. Powołam się tutaj na kardynała Wyszyńskiego, który mówił, że oprócz tego, jakie żywimy do innych uczucia, ważne jest również to, jakie uczucia wzbudzamy i to, że ktoś kogoś specjalnie jakoś tam pobudza do nerwów, to nie świadczy tylko o tym, który te nerwy prezentuje, ale chyba głównie o tym, który te nerwy wywołuje. Ale właśnie tutaj do początku wracam, że to jest lepsze, czy być tym, który jest taki niepewny swojej wielkości wiary, wartości wiary i starać się czynić dobrze, czy być przekonanym o tym, że jest się super katolikiem, bo jest się z dziada, pradziada, od dziecka się przejęło tą wiarę. Niewiele się nad tym zastanawiając, robi się to, co się robiło całe życie. I no, to jest właśnie dowód na to, że jest się tym dobrym katolikiem.
Ja panu bardzo dziękuję za te refleksje i kwestie, które pan poruszył, ponieważ czas każe nam kończyć. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za te refleksje. Ja,
ksiądz doktor habilitowany Sławomir Stasiak.
Może bardzo krótko odwołam się do drugiego czytania, właśnie w kontekście tej wypowiedzi, którą przed chwilą słyszeliśmy. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. To chyba jest najlepsza odpowiedź na to pytanie, które przed chwilą zostało zadane. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim, którzy włączyli się dzisiaj w medytację nad Słowem Bożym na szóstą niedzielę wielkanocną. Jak słyszeliśmy, wiele pięknych refleksji zostało wypowiedzianych. Pozwólcie Państwo, że na koniec przytoczę krótki tekst dotyczący działania Ducha Świętego, który został zapisany przez świętego Cyryla Aleksandryjskiego w V wieku. Rozważmy więc. W świętych prorokach stał się Duch przebogatą jasnością i oświeceniem. A miał on moc prowadzić ich ku uchwyceniu i wypowiedzeniu wiary o przyszłości. W wierzących natomiast w Chrystusa nie było to tylko zwykłe oświecenie pochodzące od Ducha Świętego, ale jak ufamy, sam Duch Święty zamieszkał i stał się gościem. Stąd też słusznie nazywani jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Koniec bardzo serdecznie chciałem pozdrowić moją kochaną mamę. Wczoraj jakoś nie mogłem się dodzwonić i złożyć, kochana mamo, życzenia z okazji Dnia Mamy. I dzisiaj życzę Ci wszelkich łas Ducha Świętego, dziękując Ci za Twoją wiarę i Twoją obecność w naszym życiu. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja, dziękując również za Waszą wiarę i Wasze dzielenie się Słowem Bożym każdego tygodnia, każdego dnia.
Była to audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj rozważania nad liturgią słowa z szóstej niedzieli wielkanocnej roku A prowadził dla nas ksiądz doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy oraz dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Raz jeszcze, księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do naszego studia oraz za tę dzisiejszą refleksję nad liturgią z szóstej niedzieli wielkanocnej.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy podjęli tą refleksję razem ze mną.